poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jesteśmy tuż po święcie niepodległości. Mówiliśmy o specyfice świętomarcińskiej w zeszłym tygodniu, a dzisiaj powiemy o wojskowości, o armii, która u nas stacjonowała od samego początku, ale o tym za chwilę, no bo 11 listopada także z wojskowością się poniekąd kojarzy. Marek Rezler jest ze mną.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie.
Można sięgać bardzo, bardzo daleko.
No może mogę to troszeczkę zaskoczyć, bo żeby ustalić termin pojawienia się ludzi uzbrojonych w Poznaniu, no to trzeba się cofnąć aż do czasów wojów Mieszka I, którzy wiadomo, że stacjonowali w Gnieźnie w Poznaniu na Ostrowie Letnickim.
Przy księciu.
Przy księciu, jeszcze wtedy przy księciu Mieszku I. I w Poznaniu garnizon, pierwszy, jeżeli tak można powiedzieć, garnizon wojskowy znajdował się na Zagórzu, na tak zwanym dużym, drugim podgrodziu, gdzie mieściły się pomieszczenia, domki przeznaczone dla drużyny książęcej.
Musieli mieć oko na księcia.
Mieć oko na księcia i musieli być do jego dyspozycji. Także to było działanie dwustronne, tym bardziej, że on ich utrzymywał, on ich szkolił, on za nich odpowiadał, ale też odpowiednio ich traktował. W związku z tym była to no, wyjątkowa drużyna, ekipa wyszkolona doskonale. No wiadomo, że Niemcy na psim polu później nadziali się właśnie na drużynę Bolesława Krzywostego i dlatego bitwa się skończyła tak, jak się skończyła. Ale wracając do Poznania. Najpierw była to oczywiście drużyna książęca, która tam stacjonowała. Później w zasadzie miasto nie miało stałego garnizonu, bo mieszczanie musieli bronić się sami. Taki był obowiązek w mieście lokacyjnym. Ale jeżeli zachodziła potrzeba, wtedy władca, książę, a przecież Poznań był miastem książęcym, królewskim, musiał przysłać specjalistów do posługiwania bardziej skomplikowanej broni. Bombard bajt, oczywiście różnego rodzaju dział, które stopniowo były wprowadzone do akcji. Gdzieś w XVII-XVIII wieku zaczęło się wprowadzanie stałych garnizonów wojskowych, między innymi regiment II Królewicza, były inne pułki, ale nie miały one takiego stałego garnizonu, stałej siedziby, do jakiej my jesteśmy przyzwyczajeni w odniesieniu do wojska. I tak było do końca Polski Królewskiej, do drugiego rozbioru Polski, do 1793 roku, kiedy Wielkopolska dostała się pod panowanie Prusaków. I wtedy sytuacja się w mieście zmieniła całkowicie. No, początkowo aż tak źle, jeżeli tak można to określić, nie było, bo zamierzano utworzyć to miasto ogród, Poznań miał być miastem otwartym, ale w końcu lat 20. XIX wieku zapadła decyzja utworzenia twierdzy w Poznaniu, w związku z czym z jednej strony miasto zostało otoczone pierścieniem bastionów i wałów obronnych, a z drugiej strony w środku, wewnątrz miasta stacjonowały oddziały, pułki wojska, które nie tylko miały obsadzać owe bastiony, owe forty, ale które także stanowiły bazę pułków oddziałów, które były kierowane do dalszej walki, do dalszej bitwy. Wtedy też właśnie w połowie XIX wieku zaczęły powstawać nie tylko forty otaczające Poznań, ale także niektóre koszary. Niewiele z tych koszar ocalało do dzisiaj. To, co w tej chwili oglądamy, to są przeważnie budynki koszarowe, wojskowe, które powstały w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. I trzeba powiedzieć, że do 1914 roku po ulicach Poznania chodziło dużo wojska. Pomimo, że nastąpiła likwidacja wałów, pomimo, że nastąpiła budowa twierdzy fortowej w odległości kilku kilometrów od centrum miasta, jednak mimo wszystko wojsko to było stale widoczne, ze względu na to, że Poznań był wtedy miastem jakby granicznym, frontowym. Niemcy musieli jakoś zabezpieczyć się od strony granicy z Rosją, która przebiegała kilkadziesiąt kilometrów dalej. I wtedy powstały duże zespoły koszar, między innymi przy dzisiejszej ulicy Schillinga, czyli koszary 6. Pułku Grenadierów. Wtedy powstały koszary artyleryjskie na pograniczu z Jeżycami. Wtedy też powstały koszary w pobliżu fortów, szczególnie fortu Winiary, który był wtedy największym fortem. Nie zburzono go, kiedy przekraczano twierdzę, ale przeznaczono fortowi Winiary troszeczkę inne zadanie.
Poznańskie historie przybliżają. Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Niosą historię nazwy konkretnych ulic, bo to jest chociażby Ułańska, ale nie tylko, też sama Cytadela sama w sobie. To są nośniki historii.
Te budowle, fortyfikacje są nośnikami historii i bardzo często ulice, które prowadzą ku tym budowlom, noszą nazwy związane z fortyfikacjami. Ulica Forteczna, ulica Wałowa i tak dalej, i tak dalej. Można więc się domyślić, co tu kiedyś było. I w związku z tym w dzisiejszej topografii miasta Poznania widać także odzwierciedlenie nazewnictwa jeszcze XIX-wiecznego i początku XX wieku, które świadczy o tym, jaki charakter miało miasto później. No, ulica Ułańska chociażby w okresie wilhelmowskim nie miała takiego znaczenia, to była oczywiście ulica związana nazwą z rodem panującym, ale Ułańską stała się w okresie międzywojennym, gdzie wiadomo, że stacjonowała tam kawaleria 15 pułkułanów, pułk strzelców konnych, które potem przeniesie się na Biedrusko, no i oczywiście wojska pancerne, które też tam się tworzyły, wojska pancerne w Poznaniu. Niektóre z tych koszar istnieją do dzisiaj, na przykład koszary kawaleryjskie przy ulicy Grunwaldzkiej. Kasyno pułkowe, niektóre budynki istnieją do dzisiaj. Komenda Miejska Policji mieści się w koszara dawnego 6. Pułku Grenadierów na Jeżycach. Wiadomo, że ośrodek szkolenia wojsk lądowych na Kolęcinie, to jest przecież wcześniej Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych, wcześniej koszar artylerii ciężkiej. Czyli kontynuacja przeznaczenia jest w dalszym ciągu. Wilda to przede wszystkim saperzy. Saperzy, którzy byli tam i za czasów niemieckich, pruskich i byli także w okresie międzywojennym. Po wojnie już przeznaczenie było troszeczkę inne, no bo inna była struktura Wojska Polskiego, ale niektóre z tych budynków zachowały swoje przeznaczenie do dzisiaj, istnieją. I jeszcze jest jeden aspekt sprawy, na który często nie zwracamy uwagi, a łączący się z pewnymi ciekawostkami. Mianowicie, tak jak obecnie, tak samo i wtedy, oficerowie nie byli przypisani na wieki wieków amen do jednego miejsca stacjonowania. Był tam przydzielony do takiej czy innej miejscowości, do takiego czy innego miasta, przez pewien czas pełnił tam służbę, potem był przeniesiony do innego garnizonu. Było to celowe, żeby przyzwyczaić wojskowych do służby w innych warunkach z różnymi ludźmi. I niektórzy z tych oficerów pruskich także stacjonowali w Poznaniu, wynajmowali po prostu mieszkania. No i jako ciekawostkę mogę podać ulicę Podgórną, pewien budynek, w którym na parterze mieszkał dr Karol Marcinkowski, 1846 roku, i w tym samym domu na piętrze urodził się przyszły marszałek Paul von Hindenburg, który był synem oficera polskiego skierowanego do służby w Poznaniu. I takich przypadków było więcej, oczywiście nie aż takich, jeśli chodzi o kontrasty, zestawienia ludzi, ale jeżeli tak uważnie popatrzymy, to te więzi polsko-niemieckie były widoczne. Nie były to więzi oparte na sentymencie, bo to jest sprawa oczywista, ale kontakty osobiste jednak były. Nie było nienawiści, nie było wrogości, nie kochano tutaj wojskowych pruskich na ulicach, ale też z nimi nie wojowano. Dodatkowo jeszcze dochodziła do tego policja, która była na zupełnie innych warunkach, w zupełnie innej sytuacji. Ale w okresie międzywojennym Poznań też był siedzibą wielu pułków, wielu jednostek wojskowych. Dochodziło do tego jeszcze Biedrusko, obóz ćwiczeń w Biedrusku, wykorzystywany i przez Niemców, i przez Wojsko Polskie. No i w 1945 roku, wiadomo, w czasie okupacji Niemcy też tutaj zajmowali dawne swoje koszary. A po 1945 roku było tutaj już wtedy Ludowe Wojsko Polskie, które troszeczkę zmieniło swoją strukturę, w związku z tym już inne były nazwy, ale bardzo często oni byli w tych samych budynkach, co ich poprzednicy.
O wojskowości mówił Marek Rezler. Mówiliśmy o tym przy okazji niedawnego Święta Niepodległości, bo jak wiemy, z tym świętem także kojarzy się armia, kojarzy się Wojsko Polskie. Bardzo dziękuję. Kłania się Państwu Jacek Butlewski.
Na kolejne spotkanie z Markiem Rezlerem i Jackiem Butlewskim zapraszamy w niedzielny poranek za tydzień.